to punkt komunikaty. Chciałbym Państwa poinformować, że w związku z prowadzonymi pracami nad budżetem i również w związku z początkiem tej kadencji chcielibyśmy dla wszystkich Państwa radnych, a szczególnie dla tych, którzy rozpoczynają pracę, zorganizować rodzaj prezentacji o strukturze budżetu, o sposobie jego konstruowania, jak również o używaniu aplikacji do wprowadzania poprawek. I proponujemy, żeby to odbyło się jutro o godzinie 14 tutaj w sali sesyjnej. I to jest prezentacja, która łącznie z tymi wszystkimi pokazami potrwa około 2 godzin pewnie, nie więcej niż 2 godziny. Także zapraszam wszystkich, a szczególnie Państwa radnych, którzy rozpoczynają pracę radnego. Chociaż mówię wszystkich dlatego, że pewne rzeczy w sposobie konstruowania budżetu też się w tym roku zmieniają, w związku z tym warto, myślę, zwłaszcza tym, którzy będą pracowali w Komisji Budżetu i Finansów, żeby się tym zajęli. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze jedna informacja, że po sesji wszystkim Państwu, którzy mają tymczasowe te karty do logowania się, zostaną wydane nowe, już takie na całą kadencję. W związku z tym proszę, żeby to po sesji uczynić. I to Pan Jakub Bielawski będzie to o czym. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ja chciałbym zaproponować jedną zmianę. Proszę. Aha, pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Przepraszam, nie zauważyłem.
Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem poinformować o ukonstytuowaniu się Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania. W skład klubu weszło 12 radnych i zostały wybrane władze klubu ze mną na funkcję przewodniczącego oraz z radnym Arturem Różańskim i radną Ewą Jemility jako moimi zastępcami. Odpowiednie pismo w tej sprawie złożyłem dzisiaj w biurze rady. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja mam nadzieję, że wszyscy radni dostaną nowe karty do głosowania, bo karta do głosowania jest jednocześnie legitymacją, a na niej jest zapis, że jesteśmy radnymi w kadencji 2010-2014. Zdaje się, że kadencja już jest nowa, w związku z tym liczę, że wszyscy radni oczywiście w miarę możliwości otrzymają nowe legitymacje radnych, bo trudno posługiwać się legitymacją z poprzedniej kadencji. Także mam nadzieję, panie przewodniczący, że nie tylko nowi radni dostaną nowe legitymacje. Także
tak, mam nadzieję, że tak się stanie. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem państwa poinformować, że Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej także się ukonstytuował. Liczy 5 radnych. Przewodniczącym klubu został pan Tomasz Lewandowski.
Dziękuję. Również proszę o pisemną formę, to z czysto biurokratycznych powodów. Ja chciałbym państwu zaproponować zmianę porządku obrad, która polegałaby na tym, że rozpoczęlibyśmy o prezentacji pierwszego czytania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania, a punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg, żeby był przeprowadzony jako punkt 6a zamiast 4 6a. To jest zmiana porządku obrad, więc wymaga przegłosowania. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za zaproponowaną zmianą porządku obrad? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Rada zgodziła się na tę zmianę porządku dzisiejszej sesji. W związku z tym przystępujemy w punkcie trzecim oświadczenia. Nikt nie zgłosił chęci wygłoszenia oświadczenia, więc nie będziemy go realizować i przystępujemy do realizacji punktu piątego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Pierwsze czytanie i myślę, że można zaproponować, żeby oba dokumenty, czyli WPF i projekt budżetu, przedstawić jakby w jednej łącznej prezentacji. I oddaję głos panu prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, debiutującemu dzisiaj. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, autorem tego budżetu był mój poprzednik i podobnie jak państwo jestem w tej chwili w trakcie analizy tego dokumentu. W związku z powyższym proponuję, by ten projekt przedstawiła pani skarbnik, pani Sajnaj. Także mam nadzieję na to, że państwo zgłoszą takie poprawki, które będą możliwe do realizacji. Ja również będę w tym obszarze w tej chwili się zapoznawał z tym dokumentem, podobnie jak państwo. Także proszę panią skarbnik o prezentację.
Dziękuję bardzo i zapraszam panią skarbnik Barbarę Sajnaj, która przedstawi nam oba dokumenty.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja dziękuję za przyzwolenie przedstawienia obydwu projektów jednocześnie. Najpierw przedstawię Państwu projekt wieloletniej prognozy finansowej. Będę mówiła o zmianach w założeniach przyjętych w opracowaniu, a w zasadzie w aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, bowiem zgodnie z ustawą o finansach publicznych prognoza finansowa jest dokumentem o charakterze kroczącym, podlegającym corocznej aktualizacji wraz z przesunięciem w kolejnych edycjach horyzontu czasowego o jeden rok. Czyli nasza prognoza zaczyna się od roku 2016. Będę również mówiła o nadwyżkach i o ich znaczeniu do sytuacji finansowej miasta Poznania w kolejnych latach. Będę również mówiła o środkach, jakie w poszczególnych latach będziemy musieli zabezpieczyć na obsługę zadłużenia istniejącego w księgach miasta, jak i również tego zadłużenia, które zaplanowaliśmy w kolejnych latach. Tak, Szanowni Państwo, projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowany został w oparciu o założenia ministra finansów, stanowiące tak naprawdę podstawę opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015. W szczególności wykorzystaliśmy wskaźniki makroekonomiczne dotyczące prognoz PKB, jak również prognoz dotyczących planowanej inflacji. Poza wskaźnikami makroekonomicznymi na ostateczny kształt wieloletniej prognozy finansowej, jak również budżetu, oddziaływują również regulacje ustawowe. Mamy dwie takie reguły. Jedna dotyczy poziomu wydatków bieżących. Druga reguła dotyczy limitu obciążeń związanych z obsługą zadłużenia. Ja o tych regułach jeszcze będę dzisiaj mówiła. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dochody, to punktem wyjścia do oszacowania naszych głównych pozycji dochodów w latach od roku 2016 w takich pozycjach jak PIT, subwencja ogólna, są wielkości zaplanowane przez ministra finansów dla naszego miasta na rok 2015. Natomiast dochody w pozycji dotacje w kolejnych latach oszacowaliśmy również na podstawie informacji, która wpłynęła do nas od ministra finansów, od wojewody wielkopolskiego, a więc w oparciu o plan dotacji wstępnie określony w budżecie państwa. Zawsze państwa przy okazji w tym momencie informuję, że pewne wielkości są wielkościami wstępnymi i po uchwaleniu budżetu państwa mogą ulec zmianie. Pozostałe dochody bieżące, a więc z tytułu podatków, opłat lokalnych zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2014. Tutaj tylko wspomnę, że w wieloletniej prognozie finansowej mamy dotacje z Unii Europejskiej tylko z prognozy poprzedniej, czyli tej, która obowiązywała w latach 2007-2013. Nie prezentujemy dotacji z nowej perspektywy. Tak naprawdę dzisiaj nie ma podstaw, nie ma umów, a tak naprawdę nie wiadomo, ta prognoza jest jeszcze wielką niewiadomą. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, jednym z głównych wyzwań na etapie konstruowania obydwu dokumentów tak naprawdę było utrzymanie wydatków na poziomie pozwalającym wypracowanie nadwyżek budżetowych. One stanowią bardzo istotny element w naszej działalności. Ja będę również jeszcze dalej o tym mówiła. Dalej, Szanowni Państwo, zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane. Tych zadań troszeczkę w budżecie jest i one już również figurują w aktualnej prognozie. Dalej, takim naszym wyzwaniem było zagospodarowanie w sposób trwały środków na zadania finansowe, a więc na te zadania, które gdzieś pojawiają się w rzeczywistości, których mieszkańcy oczekują, ale także zabezpieczenie kwot na to, abyśmy mogli sięgnąć na takie projekty, o które będziemy mogli, o dofinansowanie, do których będziemy mogli aplikować w kolejnej perspektywie. Szanowni Państwo, ja poproszę na chwilę ten slajd poprzedni. Przystępując do opracowania projektu, musieliśmy, jak już wspomniałam, dokonać aktualizacji wskaźników makroekonomicznych. Ta aktualizacja, jak Państwo wiecie, jest tak naprawdę wyrazem zmian zachodzących cały czas w gospodarce i nie tylko gospodarce Polski, ale również Europy. I tak za budżetem Państwa obniżyliśmy na rok 2015 wskaźnik PKB z 3,8 na 3,4. Obniżyliśmy również poziom inflacji z 2,4 na 1,2 na rok 2015. Natomiast w kolejnych latach utrzymujemy wskaźniki te, które były podstawą sporządzania aktualnie obowiązującej prognozy. Dalej, Szanowni Państwo, w związku z kilkakrotnym obniżeniem w 2014 ceny pieniądza w czasie na rynku międzybankowym dokonali i obniżeniem wskaźników WIBOR 3,6-miesięczny dokonaliśmy korekty wskaźników WIBOR 3,6 miesięcznych, 3,5 w 2015 i 4 w latach 2016 na 2,5 w roku 2015, 3 w 2016 i 3,5 w roku 2017. W kolejnych latach utrzymaliśmy te wskaźniki na poziomie aktualnym. To jak one będą wyglądały, oczywiście to będzie zależało od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Obniżenie wskaźników w zakresie WIBOR-u, ono skutkuje również obniżeniem wydatków na odsetki, co wyraźnie widać, chociażby porównując budżet tegoroczny i projekt budżetu na rok 2015. I tak, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o lata 2015-2019, bo to jest tak naprawdę najbliższa nasza perspektywa, a więc okres, który obowiązuje nas z ustawy, wzrost wydatków zaplanowano, jak już wspomniałam, o wskaźniki PKB skorygowane i wskaźniki inflacji. Natomiast w przypadku podatku od nieruchomości, konstruując wieloletnią prognozę finansową, przyjęliśmy założenie kontynuacji dotychczasowej polityki, czyli ustalenie stawek podatkowych na poziomie maksymalnym, odpowiadającym górnym granicom stawek ogłaszanych przez ministra finansów. Jednocześnie zaplanowaliśmy w tej pozycji wzrost dochodów z tytułu pojawienia się nowych obiektów podlegających opodatkowaniu, a te dochody określiliśmy na poziomie 1/2 PKB. Dalej, w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, ten podatek ma istotne znaczenie w naszej działalności. Wystarczy dodać, że planowany w tym roku na poziomie 40 milionów będzie wykonany na poziomie 50 milionów. milionów złotych, natomiast tutaj tą pozycję planujemy na poziomie inflacji powiększonej o 1/2 PKB i tak w całym okresie przyjętym do tej prognozy. Wpływy z PIT, szanowni państwo, zaplanowaliśmy przy założeniu, że w każdym roku będą one rosły na poziomie wskaźnika inflacji plus PKB, jednak z uwzględnieniem corocznego 1,5-procentowego ubytku związanego między innymi z migracją naszych mieszkańców poza granice miasta, jak również konstruując, szacując tą pozycję dochodów, uwzględniliśmy zmiany, które zapisane są w ustawie o finansach publicznych. One dotyczą corocznego zwiększania PIT-u na pensjonariuszy domów pomocy społecznej umieszczonych w tych placówkach po 2004 roku. Natomiast dochody z CIT-u w kolejnych latach, tak jak do tej pory, planujemy w oparciu o wskaźnik inflacji i PKB. To, co zwraca uwagę na pewną wielkość założonej sprzedaży z majątku, jest to kwota w latach 2015-2019 444 miliony złotych, w tym ponad 80 milionów złotych planujemy pozyskać z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłych ogródkach działkowych. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to jest bardzo ciekawa pozycja w budżecie. To jeżeli chodzi o rok 2015, po wyłączeniu tak zwanych wydatków obligatoryjnych, bo takimi są na pewno wpłaty na wydatki na obsługę odsetkową zadłużenia, wydatki na poręczenia, wydatki związane z finansowaniem projektów unijnych, czy wydatki dla samorządów pomocniczych, dalej wydatki związane z finansowaniem zadań zleconych i wydatki budżetu obywatelskiego, to po wyłączeniu tych wydatków ogółem wydatki rosną o 2,3%. Skąd ten wzrost? Otóż, szanowni państwo, po stronie wydatków zabezpieczyliśmy wydatki na planowaną regulację płac. Średnio planujemy wzrost płac w przyszłym roku na poziomie 3%. Dalej, jak państwo na pewno zauważyliście, pewne wzrosty wydatków pojawiły się w takich dziedzinach jak oświata, drogi i komunikacja zbiorowa, czy sport i kultura. Dalej, szanowni państwo, wzrost wydatków wynika również z tego, że oddawane są do użytku coraz to nowe obiekty użyteczności publicznej, które pociągają za sobą również wydatki. Przed państwem również informacja, jakie wzrosty po stronie wydatków bieżących założyliśmy po roku 2015. Te wzrosty, jak widać, zakładamy stopniowy wzrost wydatków bieżących. Wzrost powiązany tylko i wyłącznie ze wskaźnikiem PKB. Można powiedzieć, że częścią, bo jak państwo zdążyliście się zorientować, wskaźniki inflacji rosną szybciej niż nasza propozycja zwiększania wydatków. I tak, szanowni państwo, zaktualizowana wieloletnia prognoza finansowa wykazuje w latach 2015 i 2019 nadwyżkę budżetową i nadwyżki operacyjne. Różnica pomiędzy tymi nadwyżkami jest zasadnicza i polega na tym, że nadwyżka budżetowa to dodatni wynik budżetu, czyli pojawia się wtedy, gdy dochody budżetu są wyższe od wydatków budżetu, natomiast nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. I tak, szanowni państwo, osiągnięcie nadwyżki operacyjnej jest naszym głównym celem. Ponieważ jest ono wypełnieniem jednej z reguł fiskalnych zapisanych w ustawie o finansach publicznych dotyczącą poziomu wydatków. Zgodnie z ustawą wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Dalej, wielkość nadwyżki ma istotne znaczenie z punktu widzenia drugiej reguły zapisanej w artykule 243. Dotyczącej obciążeń związanych z obsługą długu. I jak wiemy, że im wyższa nadwyżka, tym lepsze wskaźniki, tym lepsze możliwości pożyczkowe i większe możliwości obsługi długu, w tym długu nowego. Poza tym występowanie nadwyżki operacyjnej zwiększa zdolność do finansowania wydatków inwestycyjnych. Stąd, Szanowni Państwo, tak duży nacisk od kilku lat kładziemy na to, ażeby wydatki operacyjne, wydatki bieżące utrzymać w ryzach. Jak Państwo wiecie, w praktyce często nam to nie wychodzi. Nie jest to łatwe, ponieważ przybywa po pierwsze nowych obiektów, ale jak Państwo wiecie, przybywa nam również nowych zadań ustawowych, w ślad za którymi nie idzie odpowiednie finansowanie z budżetu państwa. Dotyczy to chociażby objęcia edukacją dzieci sześcioletnich, czy obowiązku wystawiania decyzji dla każdej osoby przebywającej w ośrodku dla bezdomnych, czy decyzji, czy przyjęcie obsługi związanej z pobytem osób w Izbie Wytrzeźwień. Czyli są to nowe zadania, na które gdzieś musimy zaplanować środki bieżące. Przed Państwem prognoza zadłużenia wynikająca z projektu w latach wieloletniej prognozy w latach 2015-2029. Prognoza zadłużenia w tych latach została skonstruowana w oparciu o kredyty zaciągnięte oraz te, które planujemy zaciągnąć w latach 2015-2022, czyli tak naprawdę w okresie zbieżnym z nową perspektywą unijną, wydłużoną o dwuletni okres rozliczeniowy. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że dla zbilansowania wydatków właśnie w latach do 2022 będziemy musieli włączyć kredyty w wysokości na poziomie 547 milionów. Ich, jak Państwo na pewno zauważyliście, wysokość tych kredytów w poszczególnych latach jest zróżnicowana. Ale według naszych szacunków zadłużenie miasta na koniec roku nie powinno być wyższe niż 1 759 000 000 zł i mimo przejściowego zwiększenia zadłużenia, o którym mówiłam, nominalne zadłużenie, jak przedstawia wykres, będzie malało. Dalej, Szanowni Państwo, przed Państwem informacja, jakie środki w poszczególnych latach musimy rezerwować w budżetach na obsługę zadłużenia. Wartości te dotyczą obsługi zadłużenia występującego już w księgach, jak i tego, które zaplanowano do zaciągnięcia w kolejnych latach. Więc wydatki na obsługę zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umów kredytowych czy umów o emisję obligacji. Odsetki natomiast zostały oszacowane według WIBOR-u, o którym Państwu przed chwileczką mówiłam. Wykres potwierdza, że na spłatę rat kredytowych, wykup obligacji i odsetek w kolejnych latach musimy zabezpieczać coraz większe kwoty. Schodzenie z zadłużeniem tak naprawdę nastąpi po roku 2022. Wtedy też nam się uwolnią pewne wydatki związane z obsługą zadłużenia. I dalej, Szanowni Państwo, wykres, który pokazuje, w jakim stopniu miasto spełnia ustawowy limit zadłużenia, a to, że spełnia, widać na wykresie. Czerwony kolor obrazuje maksymalny dopuszczalny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów budżetu. Wskaźnik ten został obliczony w oparciu o nadwyżki operacyjne, powiększone o sprzedaż majątku do dochodów ogółem za 3 ostatnie lata poprzedzające dany rok. Ta reguła wynika z ustawy. Granatowym kolorem natomiast oznaczono faktyczną obsługę zadłużenia miasta, powiększoną o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń. Natomiast kolorem zielonym zaznaczono obsługę zadłużenia po dokonaniu wyłączeń związanych z długiem, związanym z realizacją projektów unijnych. Przestrzeń pomiędzy linią zieloną a czerwoną stwarza miejsce na dodatkową, potencjalną obsługę zadłużenia, co oznacza, że stwarza nam pewne możliwości do prefinansowania nowych projektów, dofinansowanie, do których miasto mogłoby aplikować w nowej perspektywie. Dalej, Szanowni Państwo, Łączna wartość środków zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej na nowe inwestycje w latach 2015-2019 w zasadzie nie ulega zmianie zmianie w stosunku do aktualnie obowiązującej prognozy, ponieważ środki do rozdysponowania w tych latach na inwestycje rosną nam o 29 milionów złotych. Podsumowując, łączna wartość wydatków na inwestycje nowe w latach 2015-2019 to kwota 1 729 000 000 złotych. Po roku 2000, chciałabym zwrócić uwagę, że po roku 2015 plan środków nie obejmuje udziału środków zewnętrznych, o które miasto będzie aplikować, dlatego że w tej chwili tak naprawdę nie mamy wiedzy, a jak już wspominałam, nowa perspektywa jest jeszcze dla nas niewiadomą. Co ważne, Szanowni Państwo, kwota 1 729 000 000 będzie ulegała zmniejszeniu w każdej sytuacji, jeżeli będą rosły wydatki bieżące, a w ślad za nimi nie pójdzie wzrost dochodów bieżących. Jeżeli, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o finansowanie nowych projektów, to w projekcie wieloletniej prognozy finansowej do roku 2022 została zaplanowana rezerwa na kwotę 465 milionów złotych właśnie z przeznaczeniem na projekty, o które miasto mogłoby aplikować w kolejnej perspektywie i przy założeniu, że udałoby nam się pozyskać dofinansowanie na poziomie co najmniej 70% wartości projektów, czyli około 1 000 000 000 złotych, moglibyśmy w kolejnej perspektywie zrealizować tych projektów na kwotę pomiędzy 1 500 000 000 a 1 600 000 000. Aby stworzyć pewne warunki do ubiegania się o środki zewnętrzne, w kolejnej perspektywie, w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, a nawet już w projekcie budżetu, zabezpieczono środki przygotowawcze w zakresie zadań inwestycyjnych, jak już wspomniałam, o dofinansowanie, których miasto mogłoby się ubiegać. W tej grupie zadań, jak Państwo widzicie, znalazły się rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, program Centrum, program Poznań Rataje Franowo, program Brama Zachodnia, inwestycje w ciągu drogi krajowej 92, ale również inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym dotyczące obiektu Golęcin. Pewne kwoty zapisano również na zwiększenie energetycznej efektywności pawilonów w Palmiarni. Podsumowując, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, chodziło nam przede wszystkim o zabezpieczenie wydatków, jak już powiedziałam, na zadania kontynuowane, wygenerowanie środków na nowe projekty, jak również na projekty, które mogłyby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o projekt budżetu na rok 2015, przed Państwem, ja zawsze to nazywam budżet w pigułce, projekt budżetu na pewno charakteryzuje się wzrostową dynamiką. Dotyczy to zarówno dochodów, jak i wydatków, co niektórzy mówią, że jest to budżet historyczny, ponieważ przekroczył 3 miliardy złotych. Ja zrobiłam sobie analizę, jak to wyglądało w przyszłości. To po stronie wydatków budżet przekroczył 3 miliardy złotych w roku 2011. Natomiast prognoza dochodów na rok 2015 wynosi 3 260 000 000, co oznacza wzrost w stosunku do planu bieżącego o ponad 17%. Wolniej, jak Państwo widzicie, rosną dochody bieżące. Można by rzec niewiele, ale Szanowni Państwo, dochody bieżące są silnie zależne od tego, co dzieje się w gospodarce, w otoczeniu zewnętrznym. I my założyliśmy, że wzrost gospodarczy na poziomie 3,4% i planowana inflacja na poziomie 1,2% tak naprawdę nie daje nam prawa planowania dochodów z większym optymizmem. Natomiast, Szanowni Państwo, prawie trzykrotny wzrost dochodów majątkowych związany jest między innymi z wprowadzeniem zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dotacji na realizację zadania pod nazwą budowa spalarni odpadów komunalnych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, ustaliliśmy limit wydatków na poziomie ponad, czy prawie 3 miliardy 120 milionów. Wydatki rosną w stosunku do planu tegorocznego o 7,8%. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, one pozostają tak naprawdę na poziomie roku 2014. Natomiast one będą rosły w trakcie roku, chociażby w wyniku zmiany planu dotacji, co jest jakby standardem w praktyce naszego, czy w praktyce również wynikający z budżetu państwa. Natomiast wyższe o 43% będą dochody majątkowe. Jednocześnie na wydatki majątkowe w przyszłym roku, czy wydatki stanowią ponad 24,5% ogólnej kwoty. W ogólnym rozliczeniu, Szanowni Państwo, projekt budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości prawie 142 miliony złotych i tę nadwyżkę proponujemy przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Dalej, Szanowni Państwo, w 2015 roku planujemy spłacić zadłużenie w wysokości prawie 195 milionów złotych. Natomiast celem zbilansowania budżetu, a w zasadzie rozchodów, zaplanowaliśmy kredyt w wysokości około 44 milionów złotych. Natomiast sam projekt zakłada, czy z projektu wynika spadek nominalnego zadłużenia miasta na koniec 2015 roku o 8% i o kwotę 151 milionów. Według projektu zadłużenie miasta na koniec 2015 roku liczone do dochodów stanowi będzie 53,9%, co oznacza spadek prawie o 15% w stosunku do roku 2014. Ale Szanowni Państwo, na ten wskaźnik tak naprawdę wpływają zwiększone dochody z tytułu dotacji, o której mówiłam, dotacji na budowę spalarni. Stąd między innymi pomysł jednego z ugrupowań sejmowych, aby wskaźniki liczyć w oparciu tylko o dochody bieżące, nie dodawać dochodów jednorazowych, sporadycznych, bo one mogą ten wskaźnik wypaczać. I tak, Szanowni Państwo, po dokonaniu wyłączeń, a obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia liczone w relacji do dochodów wyniesie 8%, natomiast po wyłączeniu zadłużenia związanego z finansowaniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych, wskaźnik ten ulega obniżeniu do 5,6%. Co ważne, indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony zgodnie z artykułem 43 wynosi dla roku 10,4%, a więc mamy jeszcze pewną swobodę, pewną przestrzeń. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o strukturę dochodów zaplanowaną na rok 2015, to ona w zasadzie nie zmienia się. Natomiast jeżeli chodzi o dochody, to one zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014. Natomiast dochody w takich pozycjach jak PIT, subwencja ogólna, czy dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zlecone, zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z pism ministra finansów i wojewody wielkopolskiego, jak już wspominałam, są to wielkości zaplanowane wstępnie w budżecie państwa. Jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne, zostały one również zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014. Część z nich została przeszacowana w oparciu o wskaźnik PKB i wskaźnik inflacji. Natomiast w przypadku podatku od nieruchomości dodatkowo uwzględniono 0,4% wzrost stawek podatkowych. I tak, Szanowni Państwo, w ramach kwoty 585 milionów, 377,5 miliona, czyli 64,5% stanowią wpływy zaplanowane z podatku od nieruchomości. A więc widać, jak duże znaczenie ma ta pozycja i to, że ta pozycja nam sukcesywnie sukcesywnie rośnie. Natomiast w strukturze dochodów ogółem, obok podstawowych dochodów z tytułu PIT-u i CIT-u, subwencji ogólnej, na pewno wyróżnia się pozycja ze środkami unijnymi. Ja Państwu mówiłam dlaczego. Tutaj wpływ przede wszystkim dotacji na budowę spalarni, ale również tutaj w tej pozycji zostały ujęte dotacje z tytułu rozliczenia projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie unijnej. Jeżeli chodzi o dotacje celowe, niższy plan, ja też już mówiłam, na moment konstruowania budżetu nie jest zaskoczeniem, jest to pewien standard. Plan ten uzupełniany jest w trakcie roku. Jak Państwo wiecie, przybywają nam w trakcie roku dotacje przede wszystkim w zakresie pomocy społecznej. Dochody z majątku, jak już również wspominałam, omawiając wieloletnią prognozę finansową, zostały zaplanowane w wysokości 79 milionów złotych. Oferta miasta na ten moment to kwota przekraczająca 200 milionów złotych. To, czy wykonamy tę pozycję, będzie zależało od zainteresowania inwestorów. Niższe wpływy natomiast zostały zaplanowane w pozycji dochody pozostałe. Największą kwotę w tej pozycji dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Na przyszły rok planujemy ponad 177 milionów złotych. Natomiast niższe wpływy wynikają z rozliczenia podatku VAT od inwestycji, a to tak naprawdę wynika z cyklu realizacji inwestycji. Myślę, że to, co mieliśmy odliczyć od inwestycji, to już zdążyliśmy zrobić. Szanowni Państwo, procesów suburbanizacyjnych tak naprawdę doświadczamy codziennie na drogach dojazdowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że na jednego wyjeżdżającego do pracy poza granicę miasta mieszkańca wraca, przypada czterech przyjeżdżających z zewnątrz. Ale tak naprawdę tych procesów suburbanizacyjnych my doświadczamy bardziej i one są bardziej dokuczliwe, ponieważ maleją nam dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Slajd przed Państwem potwierdza, że z roku na rok maleje wskaźnik, na podstawie którego minister finansów liczy udział miasta w PIT-cie ogólnokrajowym i przekazuje miesięczne udziały. Wysokość udziału w PIT-cie na rok 2015 została obliczona na podstawie wpływów z PIT-u zrealizowanych w roku 2013, pobranych przez urzędy skarbowe. Natomiast wskaźnik 2,301 został obliczony jako stosunek faktycznych wpłat z tytułu PIT-u zrealizowanych w naszym mieście w 2013 roku do wpłat zrealizowanych na terenie całego kraju. Ten wskaźnik, w ten sposób obliczony wskaźnik pokazał, że udział miasta w tej grupie dochodów w 2015 roku w PIT-cie ogólnokrajowym zmalał o 0,056 punktu procentowego. Natomiast, Szanowni Państwo, mimo spadającego wskaźnika po dochodach widać, że mamy nominalny wzrost w ogóle dochodów w Poznaniu. Dalej, Szanowni Państwo, wydatki bieżące. Ja już mówiłam o wydatkach bieżących. Na przyszły rok jest planowana kwota 2 miliardy 357. Priorytetem przy konstruowaniu wydatków bieżących było przede wszystkim zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań, na prawidłową realizację zadań, także na utrzymanie nowej infrastruktury. Ale jednocześnie, jak już wspominałam, zabezpieczyliśmy środki na 3% regulację wynagrodzeń. Mówiłam również i to w tym momencie widać, że wyższe środki zaplanowaliśmy po stronie wydatków bieżących na oświatę, komunikację zbiorową, sport i kulturę. Tak naprawdę struktura wydatków bieżących nie uległa zmianie. Trzecią pozycją jest nadal pomoc społeczna i ochrona zdrowia, a w ogóle 62,2% ogólnej kwoty wydatków wydamy tylko w dwóch dziedzinach. To jest oświata, drogi i komunikacja zbiorowa. Natomiast niższe środki na bezpieczeństwo, bo to widać, wynikają w porównaniu z planem, wynikają z tego, że w trakcie roku plan ten jest ulega zwiększeniu w oparciu o środki pochodzące z funduszu wsparcia. Z tego źródła otrzymuje środki Policja i Straż Miejska. Jak również wiecie Państwo, że środki dla tych jednostek uzupełniane są również w trakcie roku w formie dotacji. Natomiast znacznemu obniżeniu uległy wydatki na obsługę długu. Mówiłam o tym przy zmianie założeń w zakresie stopy WIBOR czy I6 miesięczny. Natomiast w 2015 roku o 1 milion złotych, to jest 63 miliony, zapłacimy z tytułu janosikowego. Obowiązek zapłaty subwencji równoważącej, tak zwanej janosikowego, dotyczy tylko części powiatowej budżetu. Co ważne, ta część pokazuje cały czas niedobór budżetowy. Janosikowe dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy zasiadają w ławach, to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz tych biedniejszych. Miasto płaci janosikowe, ponieważ dochody podatkowe w części powiatowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie przekraczają 110% dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca powiatu w kraju. Trochę skomplikowana definicja, ale w ten sposób to się właśnie ustala. Obliczony na podstawie danych, bo tutaj ten wskaźnik został obliczony na podstawie danych, wskaźnik dla roku 2015 wynosi 175,4%, a więc różnicę między 110 a 154, tą różnicę musimy wyrównać w formie wpłaty. I tutaj dodam, że mimo niższego wskaźnika wydawało się, że wpłata będzie niższa, niemniej ona rośnie, a wynika to z wyższych dochodów uzyskiwanych w tej części. I dalej, Szanowni Państwo, przed Państwem wydatki majątkowe. Prezentujemy je również według dziedzin. Na pewno w ogólnej strukturze budżetu zwraca dość wysoki poziom wydatków na inwestycje. Kwota 743 miliony złotych oznacza wzrost prawie o 43% w stosunku do roku 2014. I Szanowni Państwo, jak już o tym wspominałam, z powodu ograniczonych możliwości finansowych jednym z głównych wyzwań w przypadku wydatków majątkowych było przede wszystkim zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane i wygospodarowanie środków w sposób trwały na nowe projekty, czy wreszcie zabezpieczenie środków na nową perspektywę unijną. W ramach wydatków majątkowych kwotę 654 miliony i 86% ogólnej kwoty wydamy tylko w dwóch dziedzinach. To jest w dziedzinie dróg i komunikacji oraz w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Jak już wspomniałam, wzrost wydatków w dziale ochrona środowiska wynika z ujęcia dotacji na realizację budowy spalarni odpadów. Zwraca uwagę na pewno również wzrost wydatków majątkowych w dziale oświata, polityka społeczna i ochrona zdrowia. W tym dziale przeznaczyliśmy środki na standaryzację usług opiekuńczych zarówno dla osób starszych, jak i dla tych, które przebywają w domach dziecka. Pojawiła się również kwota na mieszkalnictwo 4 miliony, jak również wyższa kwota na gospodarkę przestrzenną. Jak Szanowni Państwo, tak naprawdę głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych w przyszłym roku będą dotacje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Pokryją one łącznie wydatki majątkowe, tylko te dwa źródła pokryją wydatki majątkowe w ponad 87%. Pozostała kwota zostanie sfinansowana dochodami własnymi. Ale Szanowni Państwo, plan wydatków inwestycyjnych na rok 2015 ulegnie podwyższeniu o wydatki niezrealizowane do końca 2014 roku. Wzorem lat ubiegłych będziemy tę zmianę Państwu proponować w drodze autopoprawki. Natomiast przesunięcie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 wiązało będzie się również z tym, że pożyczymy czy zaciągniemy w tym roku mniejsze kredyty, kredyty, natomiast przesunięcie wydatków na przyszły rok spowoduje, że ten kredyt przesunie się również nam na 2015. Oczywiście ta sytuacja z przesunięciem wydatków na przyszły rok oznacza, że budżet w miejsce zaplanowanego deficytu pojawi się nadwyżka budżetowa. Przed Państwem, Szanowni Państwo, nowe inwestycje, jakie znalazły się w załączniku wydatków majątkowych do projektu budżetu. One są również w projekcie wieloletniej prognozy finansowej. I tak, Szanowni Państwo, bo muszą być, bo tak naprawdę poza systemem rowerowym Kampus Morawsko, pozostałe zadania mają charakter wieloletni. I tak w projektach uchwał znalazła się propozycja budowy ulicy Folwarcznej, propozycja budowy węzła Poznań-Wola, środki na odnowę infrastruktury towarowo-sieciowej, znalazły się również środki na modernizację pływalni na Ratajach, rozbudowę zespołu szkół Szczepankowo, czy jak już wspomniałam, na standaryzację usług opiekuńczo-wychowawczych. Mamy również środki, o czym już wstępnie też mówiłam, mówiłam o standaryzacji, nie mówiłam na nową siedzibę dla DPS-u, w tej chwili zlokalizowanego przy ulicy Bukowskiej, ale również są środki na modernizację szpitali. I Szanowni Państwo, na tym etapie pozwolę sobie zakończyć prezentację. Więcej informacji o projektach będziemy Państwu przekazywać już na komisjach merytorycznych. Dodam tylko, że oczekiwania w zakresie wydatków bieżących, a inwestycyjnych były dużo większe. Stąd na pewno realizacja budżetu będzie dla niektórych jednostek wielkim wyzwaniem i będzie wymagała sporej dyscypliny budżetowej i tak naprawdę nie będzie to budżet łatwy. Szanowni Państwo, korzystając z tego miejsca, chciałabym jeszcze przedstawić Państwu opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalny skład orzekający odniósł się do obydwu projektów i wyraził opinię pozytywną bez zastrzeżeń z uwagami zarówno o projekcie budżetu, jak i projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o uwagi, jedna z uwag ma charakter merytoryczny. Skład orzekający, powołując się na wykonanie za lata poprzednie, uznał, że zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku stanowią nierealne źródło dochodów. Dla przypomnienia mówiłam już o tym, że plan na przyszły rok został założony na poziomie 79 milionów, natomiast nasza oferta to ponad 200 milionów złotych. Kolejne uwagi podniesione przez skład orzekający mają charakter formalny i tak naprawdę związane są ze zmianą podejścia do interpretacji dotychczasowych przepisów. I tak w ocenie składu orzekającego miejscem właściwym do zamieszczenia upoważnień do organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów wieloletnich, to upoważnienie powinno być zamieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Jak Państwo wiecie, my to upoważnienie zamieszczamy w obydwu dokumentach. Taka była dotychczas praktyka. Dzisiaj ta praktyka się zmienia i my jakby akceptujemy ten zapis. W projekcie budżetu pozostanie tylko upoważnienie do organu stanu wykonawczego do zaciągania zobowiązań jednorocznym. Dalej, Szanowni Państwo, skład orzekający zmienił podejście w zakresie kwalifikowania środków z umorzenia udziału w spółkach. Do tej pory mieliśmy jeden taki przypadek, prezentowaliśmy to w pozycji przychody. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej ta pozycja powinna być ujęta po stronie dochodów bieżących. Kolejna uwaga to błąd rachunkowy w jednym z załączników, polegający na tym, że do podsumowania została ujęta dwukrotnie ta sama dotacja. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że ten błąd nie ma wpływu na ogólną strukturę czy ogólny wynik budżetu. Dalej również skład orzekający stwierdził niespójności. W ramach uchwały budżetowej niespójność występuje pomiędzy kwotami zapisanymi w treści uchwały, a w załączniku. Ten błąd dotyczy pozycji dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Skład orzekający ponadto stwierdził również niespójność pomiędzy projektem czy załącznikami projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. My te błędy oczywiście poprawimy i podobnie jak przy pierwszym błędzie, o którym mówiłam, one nie wpływają na ogólny wynik budżetu i na sposób zaprezentowania wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu radnym, że praca nad projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej odbywa się na podstawie specjalnej uchwały Rady Miasta, która określa harmonogram i kalendarz prac. W tym roku ta uchwała uchwalona pod koniec kadencji wyznacza szczególne daty, ponieważ ze względu na późny termin wyborów nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, jak na ogół się staraliśmy w Radzie Miasta, czyli do końca roku. W związku z tym z tej uchwały wynikają następujące terminy, które są istotne w tej chwili, żeby o tym pamiętać. Od dzisiaj rozpoczynają się, czy od jutra, prace w komisjach, dlatego mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dzisiaj o komisjach porozmawiać, żeby one mogły podjąć rzeczywiście pracę. Termin składania poprawek upływa 30 grudnia. Następnie całą uchwałą i wszystkimi zaproponowanymi zmianami zajmie się Komisja Budżetu i Finansów. Przedstawi swoje stanowisko panu prezydentowi, który się do tych poprawek odniesie, ewentualnie zaproponuje, znaczy myślę, że na pewno zaproponuje autopoprawkę, bo zresztą to już zapowiadał. I termin sesji budżetowej, na której będziemy w ostateczny sposób rozpatrywali zarówno poprawki, autopoprawkę i całość projektu uchwały budżetowej i tej dotyczącej WPF-u, odbyć się ma zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie później niż 21 chyba stycznia. W związku z tym 20, tak? 20. To jest wtorek, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym ze względu na czas świąteczny na to wszystko dużo czasu nie ma, ale myślę, że przy dobrej woli i dyscyplinie będziemy potrafili się z tym terminem uporać. Przypomnę jeszcze, że termin 20 stycznia został zaproponowany również dlatego, że w ogóle termin uchwalenia budżetu upływa z dniem ostatnim stycznia. Powinna Rada każdej gminy uporać się z tym do końca stycznia. Jeśli tego nie zdąży zrobić, wtedy miasto pracuje na prowizorium budżetowym, które jest wyznaczane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dopiero w zmianach budżetu można to uzupełniać i poprawiać. Dlatego być może mamy szansę, jeśli będziemy mieli jakiś terminowy kłopot, zmienić ten termin z 20 na trochę późniejszy, ale to i tak margines tej zmiany jest niewielki. Dlatego we wszystkich pracach proszę Państwa też o pamiętanie o tych rzeczach związanych z terminami. Teraz rozpoczynamy dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Wniosek formalny, tak? W tej chwili, tak? Dobrze, w takim razie ogłaszam przerwę do godziny 10:20.